Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Magda Szpiner, dzień dobry, witam Państwa raz jeszcze. Na ze mną w studiu Klaudia Kwiatkowska, świat podologii. Pani podolog. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Na jednym z portali internetowych poświęconych podologii pacjenci zostali poproszeni przez swojego opiekuna, lekarza o to, aby jednym słowem opisali to, co czują po wyjściu z zakładu podologii. No i okazało się, że ulga. To było najczęściej wymieniane. Dlaczego tak się dzieje i jak ważne podolog jest w życiu nie tylko seniorów i osób, które mają na co dzień problemy gdzieś tam skórne, ze stopami. O tym wszystkim za chwilę Państwu opowiemy, ale zacznijmy od tego, że każdy z nas w zasadzie ma bardzo indywidualną stopę. Okazuje się, że te stopy nasze zostały pogrupowane i zamknięte w typy. Ja wiem, że jestem typem stopy greckiej, a jakie jeszcze typy stóp możemy spotkać?
Tak, więc mamy właśnie, tak jak pani wspomniała, kilka typów stopy. Jest stopa grecka, rzymska, egipska. One się przede wszystkim różnią ewentualnie długościami palucha i długościami pozostałych palców. Właśnie w
paluch to jest ten środkowy czy duży?
Ten duży, największy. I w zależności od tego właśnie, jak długie są pozostałe palce w proporcji do tego największego, to rozróżniamy te typy stopy. Poza tym, że są te typy, to dodatkowo jeszcze można na przykład wyróżnić i to gdzieś tam się częściej spotyka, chociażby halux, tak? Gdzieś to się
szczególnie myślę, przez kobiety chyba wymieniane dość często.
W szczególności, to faktycznie częściej u kobiet ten problem się spotyka. No i to już jest taka zazwyczaj bolesna sprawa, tak? Bo gdzieś ten paluch zaczyna uciekać.
Często operacyjna finalnie.
Tak, ostatecznie najczęściej tak. Kiedy on jest zdiagnozowany w młodym wieku, to jeszcze faktycznie coś można spróbować podziałać, żeby ten problem jak najszybciej wyeliminować, ale generalnie, tak jak pani wspomniała, najczęściej kończy się zabiegiem chirurgicznym.
To zanim pójdziemy dalej, to ja bym przy tym haluksie się zatrzymała przez chwilę. Co to znaczy, że możemy w młodym wieku zdiagnozować? Na co zwracać uwagę?
Przede wszystkim na to, w jaki sposób ten paluch, czyli ten największy nasz palec, jest ustawiony. Jeśli on faktycznie przytula się troszkę bardziej do tych mniejszych palców, w szczególności wtedy, kiedy stoimy, to już jest taka lampka, która powinna się zapalić i faktycznie powinno się wtedy udać do podologa bądź też do fizjoterapeuty, żeby oni potwierdzili bądź też stwierdzili, że to nie jest ten problem, z którym się pacjent ewentualnie zgłosił.
Jakie mamy możliwości ewentualnie w takim młodym wieku, żeby gdzieś tę stopę tak ustawiać, żeby ona nie poszła w stronę haluksa?
Więc tak, można tejpować. To są takie specjalne taśmy elastyczne.
Takie jak sportowe?
Dokładnie, dokładnie, coś takiego. Można zakładać również ortezę, czyli takie małe sprzęty na noc bądź też na dzień, w zależności od zapotrzebowania. Masaże, no i ja uważam, że ćwiczenia. To jest podstawa, żeby haluksy wyprowadzić, to ćwiczenia. Albo wkładka do butów, jeśli jest potrzeba.
Taka dedykowana, rozumiem, a nie taka sieciówkowa.
Tak, dokładnie.
Czyli robiona pod naszą stopę.
Otóż to, musi być personalizowana, dobrana do potrzeb pacjenta.
No to w takim razie wejdźmy do tego zakładu podologicznego, jeśli pani pozwoli. Z jakimi kłopotami do pani najczęściej trafiają pacjenci?
Są to kłopoty, które mogą być zlokalizowane zarówno na skórze stóp, jak i na paznokciach.
Bo właściwie ten, przepraszam, że się wetnę, zakres zagadnień, jakie obejmuje podologia, to jest właściwie od limfologii po ortopedię, tak?
No właściwie tak, chociaż czasem trzeba skierować pacjenta do jeszcze innego specjalisty i to już nie jest w naszym zakresie.
Jasne, wy jesteście uzupełnieniem, jak
dokładnie.
Rozumiem.
My przede wszystkim opracowujemy zmiany, które są na stopach, na skórze, bądź też na paznokciach. Oczywiście szukamy przyczyny powstania tych zmian, ale jeśli trzeba wdrożyć chociażby jakieś leczenie lekami farmakologicznymi, bądź też właśnie przeprowadzić jakiś zabieg chirurgiczny, no to już absolutnie zostawiamy to lekarzom. Natomiast zmiany, z jakimi się pacjenci do nas zgłaszają, no to tak jak wspomniałam, jest to dosyć rozległe, więc mogą to być odciski, modzele, nagniotki, czyli takie zmiany mechaniczne na skórze. Mogą to być pękające pięty, mogą to być brody bradawki na stopach. Mamy, jeśli chodzi o paznokcie, takie zmiany w obrębie paznokci, to są paznokcie, które są na przykład zatrzymane we wzroście w wyniku urazu. Mogą to być też paznokcie, które są odklejone od łożyska, również w wyniku urazu najczęściej. Mamy pacjentów, którzy mają grzybice na paznokciach, bądź też zakażenie bakteryjne i my po prostu wtedy wprowadzamy terapię i z sukcesem, często właśnie bez leczenia farmakologicznego, te paznokcie, bądź też zmiany na skórach wyprowadzamy.
Czy to jest tak, bo już właściwie pani trochę o tym wspomniała, że czasem po wywiadzie z pacjentem i po obejrzeniu jego stóp podejmuje pani taką próbę przynajmniej zachęcenia go do tego, aby poszedł do specjalisty. Jednym słowem, jakie choroby pani może zobaczyć na stopach? Na jakie choroby też, właściwie jakie choroby wpływają na to, nie wiem, jak mamy ukrwione stopy, co dzieje się z naszymi paznokciami, piętami, gdzie ta lampka powinna nam się zapalać i kiedy częściej niż zwykle do podologa powinniśmy wtedy trafiać. Jakie schorzenia przy podologii to się wiąże?
Bardzo dużo mam pacjentów, którzy chorują na cukrzycę, bo oni faktycznie wymagają takiego spojrzenia z zewnątrz troszeczkę bardziej na tę stopę. I też przeprowadzenia zabiegów naprawdę w sposób profesjonalny, czyli absolutnie nie możemy tego pacjenta skaleczyć i musimy być uważni też na każdą zmianę, która się na tej stopie pojawi. Oczywiście mamy zespół stopy cukrzycowej, on nie zawsze przy cukrzycy musi występować, natomiast może, więc warto wtedy być szczególnie wyczulonym, żeby u podologa się pojawiać przynajmniej raz w miesiącu na skrócenie paznokci, na opracowanie skóry, jeśli również jest potrzeba i na takie obejrzenie tych stóp, czy wszystko tam jest w porządku. Poza tym wszelkie choroby, które wiążą się z problemami krążeniowymi, bo często te stopy są nieco gorzej odżywione, więc paznokcie mogą być przerośnięte, skóra może być nieco bardziej wysuszona, mogą się robić właśnie jakieś pęknięcia na stopie i to też na pewno powinno sprawić, żeby się pacjent u podologa pojawił i absolutnie też nie należy się tego wstydzić, bo wiem, że zwłaszcza starsze osoby mają takie problemy, że może nie, bo nie do nas, bo to jest wstydliwy problem.
Ale to jest niestety tak jak paznokieć problem narastający i właściwie mam wrażenie, że w wypadku seniorów przesuwanie tej pierwszej wizyty może się skończyć jeszcze większym bólem, a tak jak rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę, niestety seniorzy są bardzo wrażliwi na ból i żeby go unikać, unikają ruchu w ogóle, żeby nie na te, nie wiem, wrastające paznokcie, czy pękające pięty, czy obrzęki na stopach, po prostu się z tym nie zmagać, tak? Wolą siedzieć czy leżeć, no a to jest już w wypadku seniorów bardzo niebezpieczne.
No prawda, należy też pamiętać o tym, że często im szybciej się zgłosimy, tym terapia też będzie krótsza i będzie mniej bolesna i mniej też kosztowna. Więc należy też o tym pamiętać, że właśnie, czy w przypadku stanu zapalnego, czy takich przerośniętych paznokci, które są problematyczne do skrócenia, no tak najszybciej po prostu pojawić się u podologa.
Pani ostatnio widziała się z seniorami.
Tak.
O jakich problemach najczęściej oni pani mówili podczas tej waszej pogadanki?
Tak. Tam najczęściej faktycznie zdarzały się te paznokcie przerośnięte, o których już kilkukrotnie wspomniałam. Paznokcie wrastające, bo niestety z wiekiem no pod wpływem też wielu urazów zapewne na tych stopach, może się pojawić właśnie taka paznokieć w kształcie rurki bardziej. On po prostu zmienia swój kształt przez całe życie i to może też powodować właśnie stany zapalne przy tym paznokciu. No i ból, duży ból również. Ponadto często starsze osoby zgłaszają się do nas z odciskami, głównie między palcami. I wiem też, że seniorzy sobie próbują sami na własną rękę usuwać te odciski, idąc do apteki, kupując plaster, co często skutkuje tym, że jest jeszcze gorszy stan i do tego ta skóra, która jest zdrowa dookoła, też jest potraktowana kwasem po prostu, który jest na tym plastrze i to może powodować jeszcze większy stan zapalny, jeszcze większy ból. I często się do nas już zgłaszają w takim momencie, kiedy już faktycznie nie mogą chodzić, nie mogą się podnieść po prostu, bo tam jest wszystko wypalone tak naprawdę wokół odcisku.
Skoro wspomniała pani o tych wrastających paznokciach, to też zdaje się jest taki nie tylko senioralny problem. Wiele osób się z tym zmaga. Wiem, że jeden z tych typów, jak rozmawiałyśmy, tych greckich, rzymskich i tak dalej, że to właśnie długość tych paluchów też determinuje, czy one mają skłonność do wrastania się, czy nie. A jak to jest z prostowaniem tego problemu? Bo mam wrażenie, że są dwie szkoły. Jedni klamrują, inni wycinają. Czy jest na to jakiś jeden złoty środek, czy to wszystko jest jak zwykle sprawa indywidualna?
Znowu też na pewno ile specjalistów, tyle będzie opinii. Ja z kolei uważam, że faktycznie jeśli jeśli paznokieć nadaje się do klamrowania, tak najbardziej należy nałożyć klamrę. Często w gabinecie jakby sięgamy jeszcze głębiej, czyli sprawdzamy chociażby w jaki sposób pacjenci przetaczają stopę, bo to może być problem trochę bardziej złożony. Może się
przetaczają,
okazać,
czyli unoszą, ruszają?
To w jaki sposób chodzą po prostu. Jak obciążają też ten paluch podczas chodzenia. Bo może się okazać, że on jest trochę za bardzo obciążany i wszelkie inne metody po prostu będą nieskuteczne bez na przykład znowu dobrania wkładki indywidualnej do obuwia. To może być bardzo pomocne. Wtedy jako kontynuację terapii zalecam właśnie terapię klamrą, żeby ten paznokieć wyprostować. Czasami również te dwie metody są niewystarczające i może się okazać, że trzeba się znowu zgłosić do chirurga, bo może się okazać, że wały paznokciowe, czyli te tkanki, które są dookoła paznokcia, w których najczęściej ten stan zapalny jest przy paznokciu, one są mocno przerośnięte. I wtedy każda z tych metod, o których wspomniałam, będzie nieskuteczna i trzeba po prostu usunąć chirurgicznie fragment tej tkanki, tak aby się tego problemu już na stałe pozbyć.
To jest, rozumiem, zabieg pod znieczuleniem miejscowym?
Tak, dokładnie tak.
I to jest tak, że rozumiem, że po takim wycięciu czy po klamrowaniu taki pacjent dostaje jakieś zalecenia, czy nie wiem, czy to jest już proces nieodwracalny, czy jak już raz to wyprostujemy, to jest dobrze.
Jeśli chodzi o ten zabieg chirurgiczny, to najczęściej jest to jednorazowe. Mhm. Czasem faktycznie również trzeba jeszcze dodatkowo klamrę założyć, mimo wszystko. Natomiast po klamrze, no ja zalecam, żeby się jednak pokazywać na wizytach. Także są takie zalecenia dodatkowe, żeby też to kontrolować, bo być może trzeba będzie za rok, za dwa ponownie klamrę założyć, bo mam też pacjentów, którzy po prostu genetycznie mają taki kształt tego paznokcia. Mama ma, babcia ma i okazuje się, że pomimo tych wszystkich zaleceń, no to problem wraca i mam pacjentów, którzy po prostu na przykład co dwa lata na klamrę przychodzą na terapię, to już jest jakby taka konieczność. Oni to gdzieś tam też w kalendarzu mają zapisane i w ten sposób sobie radzimy i to też jest świetne rozwiązanie.
Od razu dodajmy, że to leczenie klamrą, prostowanie w zasadzie nie leczenie, to jest proces kilkumiesięczny i trzeba o tym pamiętać, to nie jest jednorazowa wizyta.
Tak, to jest zawsze to na początku, na pierwszej wizycie pacjentom powtarzam, że to jest terapia od 4 do 6 miesięcy, ona jest kompletnie nieobciążająca dla pacjenta. Jest naprawdę bardzo mało przeciwwskazań, kiedy tej klamry no nie można założyć. Można uprawiać sport, można chodzić na basen. Nie trzymamy też tego pacjenta potem gdzieś tam w jakichś specjalnych warunkach. On może nosić pełne obuwie. Także naprawdę wiem, że to jest świetne rozwiązanie właśnie dla osób, które cierpią z powodu tego wrastającego paznokcia. I naprawdę prosty sposób można sobie z tym poradzić. Wiem też, że są dostępne takie a la klamry gdzieś tam na Allegro czy na AliExpress, ale za to no to proszę w ogóle nie sięgać, bo szczerze przyznam, że żeby się nauczyć całej takiej biomechaniki, fizyki, jak to ma wszystko działać, to no to nie jest wiedza, którą gdzieś z internetu
można zrobić krzywdę, krótko mówiąc.
Dokładnie.
No to wracamy do tej rozmowy, proszę Państwa, już niebawem. Zostańcie z nami, a jeśli macie Państwo pytania, to czekamy. 603-06-06-06, 603-06-06-06, a gościem Radia Gdańsk jest podolog Klaudia Kwiatkowska.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
A naszym gościem jest Klaudia Kwiatkowska, podolog ze świata podologii. Dzień dobry, witam Panią raz jeszcze. No i w międzyczasie dwa tematy nam się pojawiły a propos problemów z paznokciami. Wrastające paznokcie. Pani napisała, że ten problem pojawił się u niej trzykrotnie za każdym razem, kiedy była w ciąży i pyta, czy to może mieć związek.
Może mieć związek, jak najbardziej dość często ma związek. No, największą przyczyną tego, że wrastające paznokcie w ciąży się pojawiają, są dodatkowe kilogramy, które po prostu przybywają w trakcie trwania ciąży. Dodatkowo możemy też nieco inaczej stopę ustawiać. To nie jest nic takiego, co wzbudzałoby jakiś niepokój. Natomiast faktycznie może ta stopa być inaczej układana i to też może wpływać, to o czym wcześniej już wspomniałam, czyli to przetaczanie, to w jaki sposób chodzimy, może mieć wpływ na wrastanie paznokci.
No tak, jesteśmy, tam motoryka jednak kobiet ciężarnych jest dużo mniejsze, a schylanie, tak jak wspominałaś, masa dodatkowa, to może rzeczywiście sprawiać problemy. Dobrze, jak mamy partnera, który potrafi nam dziabnąć odpowiednio te paznokcie, albo wizyta po prostu w zakładzie kosmetycznym czy podologicznym, gdzie ktoś zajmie się naszymi stopami. Pojawiło się też pytanie dotyczące obcinania paznokci. Czy to, że od dziecka na przykład mamy źle formowane te paznokcie, to potem może skutkować tym problemem, na przykład z wrastającymi paznokciami?
Może mieć wpływ i bardzo się cieszę, że pani zapytała o to, że słuchacz o to zapytał, ponieważ faktycznie wyleciało mi to całkowicie z głowy, to jest szalenie istotna kwestia. Mianowicie, jeśli paznokcie są wycinane na okrągło, czyli mocno w te tkanki, w te wały paznokciowe wcinamy się cążkami, nożyczkami, obcinaczem, wiem, że różne narzędzia są w domu używane, to faktycznie tej tkanki, czyli tego wału paznokciowego, wokół paznokcia robi się coraz więcej i on może trochę zmieniać nam kształt paznokcia. Też często dzieje się tak, że jak wycinamy, to chcemy za każdym razem wyciąć trochę więcej, bo gdzieś już ten paznokieć odrastający w tę tkankę nam się wbija i to może powodować ból, a my chcąc uniknąć tego bólu, wycinamy jeszcze więcej, dochodzimy do momentu, gdzie niemalże przy skórkach ten paznokieć jest wycinany. To już są oczywiście takie skrajności, nie u każdego się tak zdarzy, ale też na to uczulam, żeby te paznokcie obcinać po prostu prawidłowo.
Czyli na wprost.
Na prosto, ale to też, znaczy warto jest to skonsultować faktycznie z podologiem. Nawet przyjść na taką konsultację, albo na skwestionowanie.
Każdy paznokieć jest troszkę inny.
Tak. To musi być obcięte anatomicznie do naszej stopy, bo jeśli my znowu zostawimy fragmenty paznokcia, to może powodować, że gdzieś tam tym paznokciem będziemy po prostu haczyć, obud chociażby. Także myślę, że warto chociażby na takie skrócenie paznokcia, na taką jednorazową wizytę się umówić. Niech podolog pokaże, jak to robić i to rozwieje wszelkie wątpliwości, tak sądzę.
Ktoś pyta, czy usługi podologiczne u nas są w Polsce refundowane?
No właśnie, my też rozmawiałyśmy o tym przed nagraniem i faktycznie niestety nie są refundowane i to jest również moja ogromna bolączka, bo mam pacjentów, których często na te usługi nie stać i chcieliby albo muszą po prostu w wyniku bólu czy w wyniku stanów zapalnych, które są w obrębie stóp, korzystać z nich, ale niestety w Polsce nie są to wizyty na NFZ.
Na szczęście miejmy nadzieję, że coraz bardziej dostrzegamy seniorów pośród nas i ich kłopoty, a myślę, że jeden z tych kłopotów to są stopy i wynikające problemy oczywiście z innych też chorób i miejmy nadzieję, że seniorzy ulgę będą mogli poczuć, jak już się przełamią, o czym pani wspominała. Jedna z pań pyta, czy jeśli ma wątpliwości dotyczące grzybicy paznokci, to czy może się do pani udać do gabinetu, czy od razu dermatolog, przy czym pani dodaje, w domu nikt nie ma problemów z grzybicą.
Okej, więc tak. Nie chcę też tutaj generalizować i umniejszać z dermatologom absolutnie, bo nie taka moja rola. Natomiast wiem też, że niekiedy te problemy przez dermatologów są bagatelizowane, więc faktycznie myślę, że warto udać się chociażby do mnie do gabinetu, jak najbardziej zapraszam. Na miejscu pobierzemy materiał do badania, co jest szalenie istotne, bo w przypadku grzybicy musimy mieć pewność, że faktycznie mamy do czynienia z grzybicą, bo gdyby się zdecydować na leczenie u dermatologa, farmakologiczne leki są bardzo obciążające i może się okazać, że leczymy się na coś, co faktycznie nie jest problemem naszym, tak? Więc pobierzemy materiał do badania i po wynikach po prostu po posiewie zobaczymy, jak to wszystko wygląda i czy jest konieczność włączania leczenia przeciwko grzybicy, czy może się okazać, że to jest zupełnie inne schorzenie, jak właśnie taki uraz mechaniczny, czy łuszczyca, czy może jakiś liszaj, także zmiany w obrębie paznokci podobnych do grzybicy jest całkiem sporo, na pewno warto to sprawdzić. Jeszcze zaznaczę przed badaniem, proszę nic nie stosować przez miesiąc na zewnątrz, co ma właściwości przeciwgrzybicze i najlepiej jest nie umyć stóp tego dnia, dlatego żeby nie zafałszować wyniku.
To wyjątkowa sytuacja.
Tak.
Wiele osób, jak sądzę, się uśmiechnęło w tym momencie.
Pewnie tak, ale warto o tym wspomnieć, bo czasem przychodzą pacjenci tacy wypielęgnowani do nas i się okazuje, że musimy...
Raz nie o to chodziło.
Tak, akurat w tym wypadku myślę, że warto byłoby się wstrzymać.
No to w takim razie wróćmy do tych naszych estetycznych stóp. stópek, bo lato to jest ten moment, kiedy zrzucamy ciężkie buty, kiedy wreszcie możemy uwolnić stopy, kiedy możemy pochodzić na bosaka, kiedy te stopy mogą odpoczywać i kiedy mogą pięknie wyglądać, no ale żeby one latem wyglądały naprawdę pięknie i estetycznie, to musimy o nich pamiętać też przez 9-10 miesięcy, kiedy skrywamy je nie zawsze w naturalnych bawełnianych skarpetach. Czasami to są jakieś elastyczne. Nie zawsze chodzimy w wygodnych butach. Kobiety maltretują stopy w szpilkach, tak? No wiemy, co wtedy się z nimi dzieje. Podobno taką samą krzywdę robią nam japonki noszone na co dzień, tudzież balerynki bez specjalnych podbić, ale to może o tym za chwilę. Jak dbać o tę stopę przez miesiące jesienno-zimowe, żeby rzeczywiście latem one mogły lśnić?
Więc tak, jeśli cokolwiek podejrzanego dzieje się na tych stopach, to naprawdę nie ma co czekać i warto się od razu do podologa udać, bo faktem jest, że wtedy, kiedy zaczynają się te ciepłe miesiące, czyli kwiecień, maj, wiele osób sobie przypomina o tym, że warto byłoby coś z tymi stopami zrobić, a niekiedy często, nie mówię, że jest już za późno, ale żeby te stopy były faktycznie takie wypielęgnowane, takie lśniące, o czym pani wspomniała, no to czasem jest już za późno jednak, bo ta terapia ma potrwać załóżmy 2-3 miesiące i ten sezon letni gdzieś tam przegapimy i te stopy są wtedy schowane w butach. A często można to zacząć już wtedy, kiedy się problem pojawi i nie ma sprawy. Natomiast jeśli chodzi o taką pielęgnację domową, to o czym warto pamiętać wtedy, kiedy właśnie w tych butach przede wszystkim chodzimy pełnych, to aby skracać regularnie paznokcie, bo wiem, że czasem o tym zapominamy i gdzieś tak troszkę po macoszemu możemy to traktować, ale jeśli mamy za długi paznokieć u stóp, no to może właśnie powodować wrastanie paznokci również. Może powodować odklejenie się paznokci od łożyska, czyli od tej tkanki, która jest pod spodem. Może powodować chociażby powstanie krwiaka. Jeśli mamy za długie paznokcie, to możemy też gdzieś tym paznokciem zahaczyć. Możemy go delikatnie poderwać wtedy, bądź też mocniej poderwać, różnie to wygląda. Więc na pewno regularnie skracanie paznokci. Jeśli w momencie, kiedy myjemy stopy i osuszamy je, warto pamiętać o tym, żeby te przestrzenie międzypalcowe bardzo dokładnie wycierać, bo wiem, że o tym też zapominamy. A to jest znowu miejsce, które zwłaszcza w butach jest dosyć mocno ściśnięte i jeśli my nie wytrzemy sobie porządnie tych przestrzeni, tam może zostać wilgoć. Włożymy to w buty, nie ma dostępu powietrza, nie ma dostępu światła. Idealne warunki do rozwoju grzybicy bądź też bakterii, dokładnie. Jeśli chodzi o kremowanie stóp, zalecam, żeby codziennie wieczorem kremować stopy. Wiem, że niektórzy mają takie podejście, że będę się ślizgać, ale są różne produkty również dostępne w gabinetach podologicznych, jak na przykład kremy w formie pianki, które świetnie się sprawdzają właśnie na przykład w takich przypadkach. I też zaznaczę, żeby mocznik, bo wiem, że on jest bardzo popularny, wiem, że w produktach drogeryjnych po prostu występuje w ilościach, im wyższe stężenie, tym lepiej. Z kolei ja uważam, że 10-15% to jest takie maksymalne stężenie, dlatego że powyżej często może prowadzić do tego, że naskórek będzie jeszcze bardziej nam narastał w tych nefralgicznych miejscach.
To robimy sobie większe kuku, jak
rozumiem. Dokładnie. I też dosyć często właśnie, jeśli chodzi o te przestrzenie międzypalcowe, to pacjenci sobie kremy też tam namiętnie wmasowują, a to też nie jest właściwe, bo tak samo jak w przypadku wody, tak samo w przypadku kremu może to prowokować właśnie do powstawania czy grzybicy, czy jakichś odparzeń, więc też nie zalecam stanowczo.
Jakoś możemy nogi moczyć, nie wiem, na przykład po większym wysiłku, albo jak przez cały dzień chodzimy, nie wiem, w rajstopach i właśnie kozakach, te nogi są gdzieś tam zamknięte. Jak możemy im pomóc? Jak możemy je odciążyć?
Są świetne sole do stóp dostępne w drogeriach. Sól w ogóle ma fajne właściwości, bo wyciąga, więc jeśli coś takiego się dzieje podejrzanego, czy brodawki, czy grzybice, profilaktycznie, nie mówię oczywiście, kiedy już to schorzenie jest, tak, ale jako profilaktyka, żeby to nie występowało, jeśli jest tendencja do na przykład nadpotliwości, no to fajnie jest użyć soli na przykład z korą dębu, z olejkiem z drzewa herbacianego, z lawendą również, z miętą, bo one też będą fajnie odświeżały, więc to na pewno będzie się świetnie sprawdzało. Peelingi do stóp jak najbardziej.
Ja rozumiem, że u was w gabinecie też tak można po prostu te nogi wyłożyć po zimie i powiedzieć tak, poproszę, nie wiem, najpierw solę, a potem peelingi, tak?
Z tą solą akurat nie, bo u podologa stóp się nie moczy, co może jest dla wielu osób
zaskoczeniem. Na sucho pracujecie.
Na sucho pracujemy, dlatego, że pracujemy ostrymi narzędziami i żeby nie skaleczyć i żeby też dobrze zdiagnozować diagnozować często problem, to na sucho bez moczenia.
A na jakie zabiegi możemy liczyć u was takie związane z, no już właśnie wyprowadzaniem tych stóp po zimie, na prostą? Teraz mamy końcówkę lipca, więc jakby te wakacje już, no trudno, ale w przyszłym roku też będzie wiosna i też będzie lato. W którym momencie ruszyć do was, żeby przeprowadzić taką kompleksową odbudowę stóp po zimie?
Znaczy ja uważam, że przez cały rok powinno się chodzić.
Dobra, to jest założenie optymalne.
Tak, i bardzo optymistyczne, bo wiem, że nie wszyscy o tym pamiętamy, oczywiście nie będę nikogo linczować, absolutnie. Natomiast myślę, że kwiecień to już jest taki dobry moment, bo ja mówię o stopach, na których nie ma dużych problemów, tak? Bo jeśli jest paznokieć po urazie, to musimy pamiętać, że paznokcie u stóp odrastają nieco wolniej, więc jeśli ktoś się zgłosi w kwietniu, a miał duży uraz i dużo paznokcia należało oczyścić w trakcie wizyty, no to możliwe, że na przykład gdzieś tam do czerwca, lipca ten paznokieć po prostu nie odrośnie. Mhm. Oczywiście można założyć rekonstrukcję też na paznokcie, takie pourazowe, tak? To też jest alternatywa, z tym, że tutaj trzeba zaznaczyć, że to musi być zdrowy paznokieć. To nie może być paznokieć z grzybicą, bądź też jakiś taki bakteryjny. W trakcie leczenia również nie. To musi być zupełnie zdrowa płytka. Natomiast, no tak jak
Może pani coś troszkę więcej o tej rekonstrukcji opowiedzieć? Na czym to polega? Jak się to robi?
Więc tak,
w jakich wypadkach?
Jeśli mamy do czynienia na przykład z paznokciami zatrzymanymi we wzroście, czyli gdzieś tam wiele lat temu na przykład był uraz i paznokieć nie chce rosnąć, bo takie przypadki też oczywiście są, bądź też jest to paznokieć właśnie po urazie, takim w miarę świeżym i żeby nie doprowadzić do grzybicy, oczyszczamy ten paznokieć z tych fragmentów, które są odklejone. I na przykład szykują się jakieś wakacje, bądź też wesele i chcemy mieć odkryte stopy piękne, zadbane, no to wtedy nakładamy masę. Jest to masa żelowa, bądź też akrylowa. To są specjalistyczne produkty, które są podologiczne. To nie są produkty jak do stylizacji paznokci u dłoni. Nakładamy po to, żeby po prostu kosmetycznie ten paznokieć wyglądał tak jak pozostałe tak naprawdę, jakby nic się tam nie zadziało. I to jest świetna alternatywa. Tutaj też zaznaczę, że to gdzieś maksymalnie na 3-4 tygodnie to już naprawdę na takim większym ryzyku, bo faktycznie w związku z tym, że to jest sztuczne, to się może odkleić, to się może zapowietrzyć i pod tym znowu może się coś tam zadziać pod spodem, jakaś infekcja.
Czyli to czasowa sprawa.
Tak, na chwilę, na wakacje, na imprezę jak najbardziej.
No to jak jesteśmy przy tych wszystkich żelach, akrylach i hybrydach, to nie mogę pani nie spytać o bardzo popularne paznokcie, te hybrydowe, takie nazwijmy. Hybrydy możemy robić już w tej chwili w domu, bo lampy UV kosztują grosze. Wszystkie te rzeczy, które potrzebne są do wykonania hybrydy, również są ogólnie dostępne. No właśnie, jak to jest? Bo też mam wrażenie, że dyskusja trwa od wielu lat. Czy hybrydy rzeczywiście wpływają na płytkę paznokcia? Czy to, jak mówią na przykład panie kosmetyczki, bardzo często to słyszę, jakbyś nie ściągała sama w domu i nie dłubała, tylko przyszła na frezarkę, to byłoby wszystko w porządku. To jak to jest z tymi hybrydami? Niszczą czy nie niszczą? Czy to zależy?
Ja tu się zgodzę bardzo z paniami kosmetyczkami. Myślę, że wielu specjalistów się ze mną zgodzi znowuż. Faktem jest, że najczęściej sobie klienci, pacjenci sami robią problem z tą hybrydą, bo jeśli ona jest prawidłowo założona, jeśli są dobre produkty użyte do stylizacji, jeśli ona jest potem prawidłowo zdjęta, co najważniejsze, to nie ma problemu. Tam wszystko jest jak należy. Ważne też jest to, żeby kontrolować po prostu to, co się pod tą hybrydą dzieje, jeśli cokolwiek się dzieje oczywiście. Ja jeśli chodzi o stylizacje hybrydowe na stopach, no to też 3-4 tygodnie maksymalnie. Później zalecam pacjentkom, mimo tego, bo wiem, że często ten odrost jest nieduży i gdzieś tam, a to jeszcze chwila, ale wiem też, że w pewnym momencie już długość paznokcia może sprawić znowu to odklejenie od tej tkanki, bądź też podhaczenie, jeśli na przykład mamy sandałki, idziemy na imprezę, paznokieć jest trochę za długi, hybryda bądź jest nieco sztywniejsza niż nasz zwykły paznokieć, więc możemy go delikatnie poderwać, no i zerwać po prostu paznokieć na przykład na imprezie, więc ja jestem jak najbardziej za, sama noszę hybrydę i tutaj też znowuż zaznaczę, że...
przez cały rok?
Przez cały rok właśnie nie, tylko w tym sezonie jesienno-zimowym ją zawsze zdejmuję. Wtedy, kiedy chodzę w krytych, no już zazwyczaj cięższych butach, pozbywam się hybrydy po to, żeby właśnie do jakiegokolwiek urazu nie doprowadzić, czy do powstania krwiaka pod paznokciem.
Czyli na wiosnę, rozumiem, możemy
jak najbardziej
ruszyć znowu z hybrydami.
Jak najbardziej. Do opalonych stóp, piękne kolory, świetnie to wygląda.
No to teraz zajmiemy się stopami sportowców, bo biegających Polaków jest coraz więcej, jeżdżących na rowerach jest coraz więcej, a osoby, które biegają tak trochę bardziej niż tylko dreptając w miejscu, tylko biorąc udział między innymi w maratonach, półmaratonach, triatlonach, gdzie jeszcze dodatkowo woda nam się pojawia, bo pływanie, nie ma czasu na osuszanie tych stóp. Czy do pani, do gabinetu też sportowcy, biegacze trafiają i jeśli tak, to z jakimi problemami?
Trafiają jak najbardziej. Jest to powiedzenie, że sport to zdrowie, natomiast w przypadku stóp to nie jest tak absolutnie, że ja zakazuję uprawiania tego sportu, tylko trzeba brać na to poprawkę, że w niektórych dyscyplinach pewne rzeczy są wpisane w to, że to się będzie działo. Czyli na przykład u biegaczy może się pojawiać właśnie onycholiza, czyli odklejenie paznokcia od łożyska. Może się pojawić krwiak pod paznokciem. I tu z krwiakiem często jest tak, jeśli to jest świeża zmiana i ona jest bardzo bolesna, tylko taka do, no różnie mówi literatura. Z mojego doświadczenia widzę, że najbezpieczniej do 48 godzin można zgłosić się do podologa. My nawiercimy delikatnie płytkę i upuścimy krew, więc...
Brzmi przerażająco,
ale od razu jest ogromna ulga. Sam zabieg w ogóle nie jest bolesny. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby ciśnienie z tego palca troszeczkę zdjąć, bo po prostu to tak pulsuje bardzo mocno i możemy się tego pozbyć niemalże natychmiastowo i naprawdę zupełnie bezboleśnie. Ponadto ubiegacze mogą w obrębie skóry na przykład pojawić się właśnie to, o czym pani wspomniała, w wyniku tego, że ta stopa się poci, może dojść do zakażeń niestety grzybiczych bądź też bakteryjnych. Takie schorzenie jak keratoliza dziobata na przykład może się pojawić. To, co powinno zaniepokoić w przypadku chociażby tej keratolizy, to jest ta skóra jest taka zrogowaciała, ale też jest tak jakby trochę wyjedzona, powiedzmy, przez te bakterie, więc są takie małe dziureczki, małe kropki na powierzchni skóry i jest dosyć specyficzny zapach. I już w takim schorzeniu warto by się udać do podologa, żeby oczyścił, ale najczęściej to jest terapia we współpracy z dermatologiem, bo tutaj trzeba też włączyć leczenie takie miejscowe antybiotykami po prostu, bo to jest zakażenie akurat bakteryjne. W przypadku grzybicy, gdyby ona miała się pojawić na stopach, to najczęściej są to po prostu jakieś wypryski, takie czerwone. Skóra jest swędząca, zapach też jest najczęściej nieprzyjemny i z tym też czasami biegacze się mierzą. I to, na co trzeba zwrócić uwagę, no to, żeby faktycznie w miarę możliwości jak najczęściej myć te stopy jednak. Są skarpetki, buty przewiewne i oprócz tego są produkty do nadpotliwości. Ja uważam, że spreje są najfajniejsze, bo one nie zostawiają też takiej powłoki, żeby się ta stopa też właśnie nie ślizgała później w tym obuwiu.
No właśnie ten problem nadpotliwości stóp nam się tutaj w SMS-ach pojawia. Państwo piszą, że mimo dbałości o stopy i zwykle braku problemów, to latem niestety w tych sandałach stopy się ślizgają, są wilgotne. Co by pani poleciła?
Jeśli problem jest tylko i wyłącznie na stopach, no to myślę, że sprawa jest dosyć prosta, bo jest kilka zabiegów. No na pewno właśnie te spreje, o których wspomniałam. Można też skorzystać z jonoforezy. To jest taki zabieg przy użyciu prądów po prostu. Nie jest bolesny absolutnie.
To też w zakładach podologicznych?
Tak, w zakładach podologicznych jak najbardziej. Chodzi o to, żeby troszeczkę po prostu obkurczyć te gruczoły potowe, które odpowiadają za wydzielanie tego potu.
Jeszcze raz, jak się nazywa ten zabieg?
Jonoforeza.
Jonoforeza to jest jednorazowy zabieg?
Nie, to jest seria. Aczkolwiek na dosyć długo wystarczą. Zdaje mi się, że na pół roku albo do roku powinien, w zależności oczywiście od predyspozycji, to powinien wystarczyć jak najbardziej. Już takich, gdzie ta nadpotliwość jest jeszcze większa, to czasem ostrzykiwanie botoksem, czyli toksyną botulinową. Też miejscowo wykonuje się. Można na dłonie, można na stopę wykonywać po to, żeby tę nadpotliwość zmniejszyć, ale to faktycznie u osób, które mają już dosyć duży problem, że te dłonie czy stopy są naprawdę bardzo, bardzo wilgotne w ciągu dnia. Latem też mają prawo się pocić, tak? No jeśli są takie temperatury jak dzisiaj chociażby, to ciało reaguje w ten sposób, więc też znowu, żebyśmy nie popadli ze skrajności w skrajność.
Ktoś pyta, czy talk to jest dobra sprawa przy pocących się stopach, czy to jest tylko markowanie rozwiązania problemu, ktoś zapytał.
warto na pewno przy problemach z nadpotliwością zrobić badania. Tak czy inaczej sprawdzić, czy to nie jest problem hormonalny chociażby, bo to jest bardzo mocno powiązane. Sprawdzić, czy jakichś mikroelementów nam nie brakuje. To jest w pewnym stopniu maskowanie rozwiązania, ale jeśli my jesteśmy zdrowi, a faktycznie te stopy się pocą i to dosyć intensywnie, bo też może być obuwie. Mamy pacjentów, którzy dużo pracują w obuwiu roboczym, na przykład takim ciężkim, z blachami i to też może prowokować chociażby do takiej nadpotliwości, co jest zrozumiałe, no bo ta stopa jest zamknięta w sztucznym bucie i nie ma jak oddychać. Więc na pewno wygodne, skórzane, przewiewne obuwie, dobre skarpetki, ale jeśli ten problem się pojawia, to na pewno warto sprawdzić, czy gdzieś to głębiej nie leży przyczyna.
No to na koniec jeszcze pytanie o to, czy jest pani zwolenniczką tych takich gotowych skarpet, które można kupić w drogeriach na złuszcze, a nie skóry na stopach. No dobra, ja widzę ten uśmiech. Państwo teraz posłuchają, co pani Klaudia ma do powiedzenia na temat gotowych stópek nawilżających. One, jak rozumiem, mają nam złuszczać skórę na stopach.
Dokładnie. Jeśli to są skarpetki nawilżające, regenerujące, no to świetnie. Jeśli ta skóra już jest taka wstępnie przygotowana do tego, żeby nawilżyć i zregenerować skórę, to rewelacja. Natomiast jeśli mówimy o skarpetkach złuszczających, które są z kwasami, no to uważam, że to nie jest rozwiązanie. Ja wiem, że też są zabiegi w gabinetach pedikir, gdzie jest wykonywany pedikir kosmetyczny taki właśnie na bazie kwasów. Najczęściej przynosi to efekt, ale na krótko. My w gabinecie podologicznym mechanicznie po prostu usuwamy bardzo delikatnie ten naskórek i jest to proces, który też bardzo kontrolujemy i widzimy, w jaki sposób ten naskórek usunąć i jak dużo tego naskórka możemy usunąć. Natomiast w przypadku kwasów, kiedy je nałożymy, no ciężko kontrolowanie tego. Poza tym, kwasy mają takie właściwości, żeby ten naskórek nam jeszcze pobudzać. Więc jeśli my nałożymy skarpetki złuszczające właśnie z kwasem w miejsca, w których występują właśnie jakieś zdrogowacania bądź też odciski, no są to miejsca, które się w jakiś sposób bronią przed tym, że my je za bardzo obciążamy w momencie, kiedy te stopy stawiamy. Więc jeśli na to nałożymy kwas, no to sprawi, że jeszcze bardziej ten naskórek będzie nam tam narastał. Już pomijam gdzieś tam fakt tego, że często się z tych stóp bardzo sypie w trakcie, znaczy po nałożeniu tak tych skarpetek.
Najczęściej po jakichś 3 tygodniach tak, na przykład tak, zaczynają tak, się tak. Dziwne rzeczy dziać.
I ostatecznie najczęściej tak do nas trafiają pacjenci po takim zabiegu, niestety.
Albo koło się zamyka, proszę państwa. Bardzo dziękuję pani za tę dzisiejszą wizytę. Dziękuję za wszystkie porady. Mam nadzieję, że państwu również będą przydatne. Pamiętajcie, nie zwlekajcie z problemami związanymi z naszymi stopami. Im dłużej, tym bardziej boli, to po pierwsze. Tak. I dłużej trwa, niestety.
To prawda. I jest też bardziej kosztowne, o czym myślę, że też warto pamiętać.
To nie pozostaje bez znaczenia.
Dobrze.
Klaudia Kwiatkowska, podolog. Dziękuję bardzo serdecznie. Gabinet Świat Podologii. Dziękuję państwu, Magda Szpiner.
Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia.